Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Sochacki. Jestem założycielem marki Engo Cars i serdecznie zapraszam na podcast Żurnalisty.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie Lara Gessler. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Pięknie wyglądasz. Jak się masz? Dużo chyba w twoim życiu się zmieniło od momentu, jak się ostatnio widzieliśmy.
Wiesz co, no zmieniło się... Nie, jak byłam ostatnio, to Nena już była.
Tak.
Więc
tak.
Doszedł Bernard do naszego teamu rodzinnego.
Jak się odnajduje w tym teamie rodzinnym?
Wiesz, to spoko, on jest bardzo spolegliwy. Nie wiem, to jest taki mały Budda, on jest taki... Zresztą zobaczymy, bo jest tutaj, zobaczymy na ile się będzie udzielał. On jest bardzo taki wyciszony, jest numerologiczną dziewiątką, więc to jest taki sobie mały, cichy mistrzunio. On jest taki, jest bardzo łaskawy dla mnie na pewno. Nena też była łaskawa, ale on jest... No mają zupełnie inną energię, no.
Mężczyzna.
Mężczyzna, no też. Może dba o mamę.
Widzisz, od samego początku troszczy się o ciebie. Udzieliłaś też sporo wywiadów, już ci to powiedziałem przed samym nagraniem. O czym już ci się tak naprawdę nie chce rozmawiać?
Wiesz co, no bardzo dużo gadam o dzieciństwie. Wiadomo, że gadam o dzieciństwie ze względu na mamę. I to jest, tak jakby rozumiem tę ciekawość, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy już masz wytarte sformułowania na niektóre pytania, to znaczy, że już nie powinieneś na nie odpowiadać. Ja też nie lubię nigdy dostawać wcześniej pytań, bo, no bo po prostu dzisiaj myślę inaczej niż jutro i niż wczoraj, więc moja opinia na ten temat może się zmienić, a uważam, że jak się generalnie próbujesz do czegoś przygotować, to nie myślisz, a ja lubię myśleć, więc wolę się pozastanawiać i powydłużać trochę ten czas przez przypadek niż się nie zastanawiać i odpowiadać, wiesz, ze zdartej płyty tylko dlatego, żeby nie popełnić jakiegoś błędu w rozmowie. Raczej się tego nie boję. No błędy się zdarzają, bo jesteśmy ludźmi i każdy sobie myśli na bieżąco, więc... Zresztą błędy są bardzo relatywne, czym jest błąd.
Jasne, że tak. Mi się bardzo podobało, jak powiedziałaś, że ty się odbijasz w wywiadach, że po prostu sama siebie w jakiś sposób poznajesz i masz szansę zastanowić się nad pewnymi rzeczami, nad którymi po prostu codziennie się nie zastanawiasz, no bo nie zadajesz sobie tych pytań, które zadaje tobie
czasu.
Ktoś.
I nie mam czasu, wiesz co, po prostu nie jesteśmy sami ze sobą, a wywiady są takim lustrem. W ogóle tak, uważam, że można sobie nawet ćwiczebnie robić wywiady w grupach znajomych, nawet jak masz tego nigdzie nie popublikować, tylko po to, żeby po prostu pogadać. To są, no tak, to są takie dla mnie takie rozmowy, trochę jak kogoś poznajesz i jesteś kimś zafascynowany, albo się zakochujesz i masz te takie rozmowy do czwartej nad ranem, to trochę takie są dobre wywiady, że otwierasz takie przestrzenie w swojej głowie, do których nie zaglądasz, bo jesteś otwarty na, masz otwarte receptory na refleksję. I na wspomnienia i odgrzebujesz to wszystko i dlatego bardzo lubię wywiady, bo tak, dzięki temu poznaję siebie. No.
Zaglądasz do skrzynek, które zazwyczaj są po prostu zamknięte i patrzysz, co w nich jeszcze zostało, no bo jednak też czas zmienia mocno wspomnienia i wydaje mi się, że akurat też jesteś dobrym przykładem tego, ale o tym może kiedy indziej. Ten czas, w którym dzisiaj się spotykamy, jest twoim najlepszym w życiu?
Wiesz, to pod wieloma względami tak. Pod wieloma względami tak. Ja uważam, że nigdy nie jest do końca łatwo. To nie jest łatwy czas. Ale jest bardzo dobry. W takim sensie, że lubię miejsce, w którym jestem. Cały czas mam oczywiście rzeczy jakieś, z którymi walczę i tak dalej, ale ja mam coś takiego, że ja z defaultu jestem szczęśliwa i zadowolona. Ja raczej jestem z tych ludzi, którzy ignorują złe rzeczy i idą totalnie w dobre, że ja mam wgrane zawsze pozytywne nastawienie i no sobie tam te złe rzeczy tak ignoruję, upycham gdzieś, bo mnie nakręca to, że jest dobrze. Ja uważam, że jak ja wyjdę, jestem uśmiechnięta, zobaczę kogoś, kto też jest uśmiechnięty, to od razu jestem jeszcze bardziej uśmiechnięta, bo ta osoba jest uśmiechnięta i naprawdę wierzę w tę taką reakcję zwrotną i dlatego bardzo się męczę w takim ciężkim, złym nastawieniu, w takim biczowaniu. Wydaje mi się, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ich energia jest konsumowana przez to, że mają złe nastawienie. Tak naprawdę się kanibalizują totalnie.
To z jakimi rzeczami walczysz? Bo wspomniałaś na samym początku tej wypowiedzi, że są rzeczy, z którymi dzisiaj walczysz.
Wiesz co, walczę... Z czym ja walczę? Walczę jakąś równowagę, taką swoją, bo myślę, że to, żeby być osobą w pełni pracującą, jednocześnie w pełni mamą, w pełni żoną, to są wszystko takie rzeczy, że musisz gdzieś te granice stawiać. Mhm. Oczywiście wszyscy jesteśmy rodzicami, pisząc jakąś erratę do naszego własnego dzieciństwa. I na pewno ja też to robię i wiem, że najwięcej, co można dziecku dać, w ogóle drugiemu człowiekowi, to jest czas. Więc ja staram się tego czasu jak najwięcej dla dzieci mieć, ale jednocześnie też wiem, że gdzieś tam mam swoje jakieś tam rzeczy, które lubię robić po prostu zawodowo. Więc też, też je chcę robić i z nich nie chcę rezygnować. Więc musisz gdzieś tak to ustawiać, żeby nikomu ciebie nie brakowało. Rola matki jest taka, wiesz, no właśnie taka dość niezastępowalna. Uważam, że rola ojca jest tak samo niezastępowalna, ale na trochę innych polach.
W zupełności się z tobą zgadzam. Mnie zastanawiasz, ty jako kobieta, do czego dążysz? Jakie masz marzenia? Co jest twoim celem dzisiaj?
Ojejku, wiesz co, ja nie mam celi takich.
A marzenia?
Marzeń mam bardzo dużo i wiesz co, to jest, myślę, super spoko, bo ja mam dużo rzeczy, które chciałabym zrobić w życiu i ja ich nie wartościuję. Więc ja tak sobie myślę, o, fajnie było zrobić to. Ja to sobie tak rzucam i czekam, kiedy spadnie, bo wiem, że spadnie w najlepszym dla mnie momencie. Zawsze miałam tak, że jak czegoś chciałam, to nigdy nie wychodziło, jak to odcisnęłam.
Tak, tak, nawet mówiłaś o tym, że ta presja tego nie powodowała w tobie niczego dobrego, tylko wręcz odwrotnie.
Nie, ani we mnie, ani tak jakby nie dawało to zupełnie tego efektu. Jak podrywałam facetów, to nigdy tych, co podrywałam, to ich nie miałam. I dobra, wyszło super. Ale chodzi o to, że po prostu ja rzeczy, na których mi bardzo zależy, może po prostu zaczynam się zachowywać głupio. Albo jakoś czuję, że jestem dużo niżej niż te rzeczy, których chcę. Może po prostu to jest tak i dlatego jakąś czuję dysproporcję i czuję się nie na miejscu, chcąc czegoś za bardzo. A tak to mam wrażenie, że jeśli czegoś po prostu sobie pomyślę, że chciałabym, żeby coś się wydarzyło, to mam wrażenie, że te rzeczy do mnie przyjdą, kiedy ja już do nich dorosnę. Dlatego mam bardzo wiele rzeczy, które chciałabym zrobić i w ogóle mam bardzo wiele wersji mojego alternatywnego życia. Bo dużo rzeczy lubię robić, więc wiem,
co to są za rzeczy? Bo wydaje mi się, że dużo ludzi wrzuca cię w pewnego rodzaju szufladę i z tej szuflady ciężko jest dostrzec coś innego, bo wszystkie rzeczy, które są właśnie alternatywną wersją ciebie, są zamknięte. Co lubisz
robić? Ale ja się nigdy też tak nie określałam, no bo ani nikt mnie nie widzi do końca jako socjolożkę, na pewno, ani nikt mnie nie widzi do końca jako cukierniczkę, ani... Ja po prostu robię dużo rzeczy właśnie po to, żeby tej jednej szufladki nie było. Ale ja wiem, że... Ja wiem, że mogłabym się zająć na przykład tylko fotografią, bo bardzo fotografię lubię, mimo że nigdy tego nie robiłam na profesjonalnym poziomie, ale chodzi o to, że mnie to ciągnie i mnie to interesuje. Co mówiłam wiele razy, kocham radio i chętnie bym się też odnalazła w radio, mimo tego, że seplenie i trudno. Bardzo odnalazłabym się też na uczelni, gdybym miała do niej wrócić, też czułabym się super. Bardzo bym się dobrze odnalazła w NGO-sach i mam bardzo dużą taką poczucie, taką potrzebę misyjności i jakiejś potrzebę zmiany świata i łatwo się wkręcam w takie rzeczy, więc też wiem, że dobrze bym się w tym czuła. No jest strasznie dużo fajnych rzeczy do robienia.
No, ale to jest tak w dużej mierze chciałabyś wrócić do tego, co już w jakimś stopniu robiłaś, no bo udzielałaś się, jeżeli chodzi o zmienianie świata, jak byłaś dzieckiem, należałaś też do subkultur, studiowałaś socjologię, więc to, o czym wszystkim rozmawiamy, to poniekąd taki skok do przeszłości.
Wiesz co, to są rzeczy, które liznęłam, dlatego wiem, że je lubię. Więc pod tym kątem tak, to jest kwestia, wiesz, już tego, że wiem, że mam zmienione podejście, mam inne doświadczenie i mogłabym po prostu poświęcić im więcej czasu, tylko wiadomo, że to jest wtedy coś kosztem czegoś i nie robiłabym tego, co robię teraz. Więc mimo to, że nadal żyję tak, że mam rozgrzewanych kilka projektów i wszystko robię na zakładkę.
Partnerem Żurnalisty jest Engo Cars.
Mogłabym, bardzo chętnie mogłabym więcej pisać, bo pisać bardzo lubię. Wbrew temu, co mi mówiła moja polonistka w szkole, to pisać lubię i mi to pisanie jakoś tam wychodzi. Mimo, że nie lubię tej takiej presji związanej z tym, że musisz coś zrobić. Teraz jestem w trakcie pisania e-booka i... no i co? I gdzieś wisi ten miecz Demoklesa, nie? Że musisz to skończyć do kiedyś tam, a deadline'y nie są jakąś moją super mocną stroną, ale czasami to fajnie robi, daje ci potem, wiesz, dużo endorfin, jak już skończysz, jesteś taki wyzwolony i czekasz po prostu na efekt tego, co się stanie i to jest też, wydaje mi się, całkiem spoko.
Dużo ludzi cię tak naprawdę zna?
Ojejku, wiesz co, ja się tam jakoś nie kamufluję szczególnie, no, ale pytanie, też nie jestem ekshibicjonistką jakąś emocjonalną. Na pewno nie udaję, więc jeśli ktoś jest blisko mnie, to dość szybko jest się w stanie zorientować, jaką jestem osobą, tak mi się wydaje. Ale czy dużo ludzi mnie tak naprawdę zna? Nie wiem, nie robię quizów na swój temat.
No nie, ale chodzi mi nawet o ilość ludzi, którą masz dookoła siebie. Czy to jest sporo ludzi, twoim zdaniem mało?
Myślę, że przeciętnie, ale ja też... takie intymne relacje też muszą mieć swoje okoliczności i po prostu trzeba mieć też na ludzi czas i dla ludzi czas. Więc czasami też tak miałam, że ktoś do mnie pisał właśnie, że jakoś by się spotkał czy coś i ja mam dość duży problem z odmawianiem i asertywność nie jest jakąś moją turbomocną stroną. Ale cały czas mam to w głowie, że mówię, kurczę, ja tak walczę o czas dla tych ludzi, którzy są mi najbliżej, nie? I odejmowanie tego czasu dla tych ludzi, których nie znam w ogóle, zabieranie czasu moim bliskim po to, żeby dać ten czas kogoś, kogo w ogóle nie znam, też nie wydaje mi się w porządku. Więc wolę mieć to grono jakieś takie w miarę ciasne, bo ja i tak ledwo się wyrabiam na zakrętach. Ostatnio sobie postanowiłam z początkiem roku, mimo to, że w ogóle, może przez to, że zeszły rok był mimo wszystko jakiś taki ciężki chyba dla wszystkich, to ja nie mam tak, że nowy rok, nowa ja, nowe postanowienia, wielkie rzeczy i wielkie oczekiwania, wielkie rozczarowania. Ale potrzebowałam jakiegoś nowego początku, więc postanowiłam sobie, że codziennie będę dzwoniła do jednej osoby z mojego bliskiego grona. Po to, żeby dbać o higienę tych relacji. Bo mam wrażenie, że bardzo często chcemy, pamiętamy, ale jakoś nie wychodzi, więc ja mówię, kurczę, to jest 10 minut dziennie czasami o to, żeby dbać, nawozić te relacje, pokazać komuś, że ci zależy. Bo ja oczywiście bardzo dużo myślę o tych ludziach, ale jednak ten telefon powoduje, że oni o tym wiedzą, że ja o nich myślę po prostu. I robię tak i to jest super, bo nie dość, że naprawdę jestem w miarę na bieżąco. Ludzie się cieszą. Ci, którzy powinni się cieszyć, ci, z którymi chcę być blisko. I to mi daje... Bardzo mi jest z tym dobrze. Uważam, że to jest super metoda i to mi uświadomiła moja przyjaciółka, która mi powiedziała, ona ma dwie siostry i powiedziała mi, że z jedną ma super przelotkę i od zawsze miała taką przelotkę, a ta druga jest młodsza i ma pretensje, dlaczego one we dwie się tak trzymają. I ona powiedziała, słuchaj, to jest ciężka praca. Relacje to jest ciężka praca. Ja sobie pomyślałam wtedy, ona ma rację, to jest ciężka praca. I to nie jest tak, że wszystko, co lubimy, robimy i o tym pamiętamy. Nie, czasami się trzeba na tym skupić. I to jest spoko.
Tak, tak, nawet właśnie dlatego też w ogóle chciałem ciebie o to zapytać, czy ty potrafisz dbać o te relacje, ale rozumiem, że z początkiem tego roku jak najbardziej...
Lepiej.
No właśnie, jak najbardziej, tak. A jacy są ludzie, z jakimi ty się przyjaźnisz? Przyjaźnisz się z ludźmi podobnymi do siebie? Czy masz różnych ludzi dookoła?
Wiesz co, wydaje mi się, że mam różnych ludzi dookoła, ale też tak jak się mówi, że masz blisko tam osoby spod zwykle trzech znaków zodiaku, że taki jest, że się kolegujemy cały czas z tym samym modelem, to u mnie to się jak najbardziej sprawdza. Mam wrażenie, że mam bardzo dużo tych samych znaków zodiaku dookoła, czyli też ludzi z jakąś podobną, z jakimiś podobnymi ustawieniami fabrycznymi, tak to...
Był na pewno baran, bo twój mąż jest baranem.
Tak, chociaż baranów, powiem ci szczerze, że tak dużo wcale nie mam w życiu. Mam bardzo dużo panien, bardzo dużo. Fantastyczny znak.
Czyli twój, dobrze, bo sobie też o tym rozmawialiśmy.
Nie, no nie mówię tutaj o sobie, ale po prostu rozumiem ten znak, więc dlatego łatwo jest mi się z nim kontaktować. Mam dużo bliźniaków. I mam całkiem dużo również skorpionów.
Ten trzeci znak nie ma zbyt dobrej prasy.
No nie ma, ale to też nie jest tak, że to jest zły znak. To jest bardzo inteligentny znak, bardzo seksowny znak, bardzo bezwzględny często znak, ale no skorpiony są takie, że kochają to na zabój i dobrze jest być w drużynie skorpiona.
Tak, to jest bardzo dobre podsumowanie, wiesz, tego znaku. A kim jesteś kolejno? Dla świata, dla przyjaciół, dla dzieci? I kiedy nikt nie patrzy? Zacznijmy od świata.
O mamo, przecież ja nie mam pojęcia, bo ja nie mam takiego opatrzenia aż takiej oddali. Dla świata pewnie jestem jednostką i tutaj jak każdy i tyle. Po prostu statystyką. Jeśli mówimy o bardzo dużej skali. A tak, to wiesz, co mi się wydaje, że też nie ma co dorabiać ideologii co do tego, jaki mamy wpływ na świat. Fajnie jest mieć wpływ na ludzi dookoła ciebie. I dawać im tyle, ile jesteś w stanie. I internet właśnie to daje, że kto chce, to wyciąga po ciebie rękę albo nie. I jeśli mogę być pozytywnym wpływem na... czy nawet po prostu refleksją w życiu ludzi z internetu, to mi sprawia bardzo dużą radość. Bo też ostatnio sobie o tym myślałam, że Matko Święta, ludzie się tak skupiają na tym, żeby coś zostawić po sobie, czy zrobić jakieś wielkie rzeczy. A potem uczymy się tej historii i tych ludzi, którzy naprawdę zrobili heroiczne rzeczy, ledwo jesteśmy w stanie ich zapamiętać. Że to naprawdę nie ma znaczenia. W sensie ma znaczenie jakość twojego życia, życia twoich bliskich na tu i teraz. A to, czy cię będą jakieś dziadki tam pamiętać kiedyś,
nie ma
tak
znaczenia.
Jakby nie polecę wyżej na tym, kurczę, nieboskłonie. Nikt mi kolejnego pośmiertnego orderu z kartofla nie da. Nic się tak jakby więcej nie wydarzy. Wiesz, tak jakby twoje życie będzie skończone. Więc fajnie jest po prostu być najlepszym człowiekiem dla ludzi, których znasz, nie dla Wikipedii, tylko dla ludzi, na których masz realny wpływ i którzy mogą coś z twojego życia wyciągnąć.
No, ale ty masz duży wpływ na jednak na ludzi. Zobacz, jak dużo ludzi ciebie obserwuje i wydaje mi się, że dla wielu dzisiaj jesteś przykładem. Naprawdę, to są duże słowa, ale uważam, że bardzo uczciwie wypowiedziane.
Wiesz co, znaczy na pewno jest część ludzi, którzy mnie obserwują, jeśli oni wyciągają z mojego życia coś dobrego dla siebie, no to jest dla mnie najwięcej, czego ja mogę chcieć.
Niewątpliwie. Mnie bardzo interesujesz ty, bo jak sobie jeszcze przypominałem wszystkie wywiady, które były po naszym podcaście, przypominałem sobie wszystkie swoje notatki podczas naszej rozmowy i tak dalej, to wydaje mi się, że mało w tobie ciebie. Nie wiem, czy rozumiesz tego, że po prostu pytam się ciebie o marzenia, to dużo jest ogólników. Pytam o to, z czym walczysz, znowu obijamy się o ogólniki. Kiedy rozmawialiśmy o dzieciństwie, to są utarte frazesy, które ja po prostu rozumiem, to jest pewnego rodzaju coś, co zamykamy i o czym nie rozmawiamy. Ale zastanawia mnie tak naprawdę, co tobie daje szczęście. Co, kiedy ty na przykład się uśmiechasz? Ty.
Ludzie, totalnie ludzie. Ja kocham przebywać z ludźmi, przygnębia mnie, kiedy nie ma ludzi dookoła mnie. Ja nie jestem typem, bywam typem samotnika, jak się sama na to zdecyduję, ale ja więdnę bez ludzi. Ja potrzebuję widzieć dużo osób dookoła siebie. Nie tak na zasadzie ubrylowanie, impreza czy cokolwiek, w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja się realizuję bardzo w kontaktach społecznych. I lubię, jak są ludzie szczęśliwi i to mi daje bardzo dużo szczęścia. Bardzo dużo szczęścia dają mi rozmowy. Ogromnie dużo szczęścia dają mi dzieci. I to jest takie zatrzymanie czasu naprawdę, że jednocześnie chcesz też widzieć, jak te dzieci się rozwijają, a z drugiej strony masz ochotę wybić się pazurami, żeby po prostu naprawdę chwilę trwała wiecznie. Mhm. Ale wiesz co, myślę, że dotknęłaś jakiejś takiej słusznego punktu we mnie, że sama siebie dość mocno marginalizuje.
Tak, 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 tak. Ja, to było pierwsze, co pomyślałem sobie o tym, słuchając któregoś tam już wywiadu z rzędu i mówię, kurde, opowiadasz tak, jakbyś opowiadała w trzeciej osobie o kimś. Mm-hmm. Ale bardzo mało jest tego, że ja czuję, mnie bolało.
Bo zajmowanie kogoś sobą mi się wydaje dość pyszne nadal. Ja nadal gdzieś się z tym boksuję.
W kulinariach to całkiem dobra cecha, bycie pysznym.
Więc to jest też coś takiego, że mam potrzebę, że mam taką potrzebę, takie poczucie, że jeśli dostaję jakiś spotlight, tak jak no, u ciebie to jest ewidentnie spotlight, to nie do końca powinien być mój, wiesz o co chodzi, powinnam zrobić go użytecznym, a mówienie na swój temat nie wydaje mi się do końca użyteczne, no.
Lara, uważam, że ty sama w sobie, jak już kładziesz się spać, gasisz lampkę nocną i zamkniesz sobie oczy i pomyślisz o całym twoim życiu, tak naprawdę, takie życie, które ty znasz tylko, które nigdy nie będzie w mediach społecznościowych, nie będzie na Instagramie, nie będzie jego w wywiadach, to wydaje mi się, że ty wiesz, że ty masz kawał drogi za sobą. I miejsce, w którym dzisiaj jesteś, jest tylko i wyłącznie wykute twoimi stopami. Mm-hmm. To nie jest tak, że ty podążałaś za nazwiskiem i wszystko robiłaś po to, żeby być Larą Gessler i istnieć w mediach. Powiedziałbym wręcz odwrotnie. Że po prostu to było
bardziej
tak,
chodzenie po węglach.
Chodzenie po węglach, a i tak meta była po prostu, to było twoje powołanie i skazanie w jakiś sposób ciebie na to, że nadajesz się do tego. Wydaje mi się, że jesteś osobą bardzo interesującą i kiedy ja zaproponowałem to, żeby był ten podcast jeszcze raz, to tylko i wyłącznie ze względu na to, że zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę mało osób cię zna. I dlatego też zadałem pytanie, czy dużo twoich przyjaciół ciebie tak naprawdę zna? I jak dużo tych ludzi jest? I czy dopuszczasz do siebie ludzi? Bo wydaje mi się, że dużo sama masz dla siebie.
Mhm. Wiesz co, tak, bo ja mam trochę tak, że ja nie lubię obciążać innych sobą, ale potem się okazuje, że bardzo dużo osób z mojego środowiska, czy bardzo dużo, zwróć. Więcej niż sądzę. Mhm. Osób z mojego otoczenia jest lepszymi obserwatorami niż mi się wydaje. I potrafią czytać moje emocje dużo lepiej niż mi się wydaje. I ja właśnie nie chcę kogoś obciążać sobą. I więc ja chętnie rozwiązuję problemy innych ludzi, a ze swoimi zostaję sobie sama. Mhm. ale pod tym kątem terapia jest fantastyczna i polecam każdemu. Bo ja chodzę na terapię i uważam, że jest to genialna sprawa. Naprawdę. A tak, no to dobrze mi jest w roli takiej osoby, która jest trochę takim tłem, czy takim ogródkiem, jakimś takim podkładem pod to, żeby inni żyli dobrze. No.
Czyli szef bez butów chodzi. Jakby nie było, potrafisz rozwiązywać problemy innych, ale o swoich niezbyt chętnych.
No, tak, w sensie ja jak wiem i mam zaadresowany problem, to jestem zadaniowa i zadaniowo do tego podchodzę. Ale zawsze mnie dziwi to, że ktoś się skupia na moim problemie jakimś. No.
Długo chodzisz na terapię?
Wiesz co? Bo ja wiem, miałam przerwę, bo byłam u jednej terapeutki, która nie była aż tak udana w zeszłym roku, a teraz od pół roku.
Okej. Okay. I łatwo było ci się otworzyć? No bo to duża zamiana roli tego, co robisz w życiu, a tego, kim się stajesz, jak idziesz na terapię.
Wiesz co, trafiłam na super osobę, którą najpierw trochę poznałam, a potem dopiero została moją terapeutką. Bo gadałam sobie z tą osobą najpierw tak, a potem okazało się, że jest terapeutką i że w sumie to może mnie przyjąć, więc ja mówię, super. Ekstra. Idziemy w to. Świetnie. Jest to jeszcze o tyle fajna formuła, że nie idę do gabinetu, tylko po prostu gadamy przez telefon. W życiu się nie widziałyśmy. I to jest bardzo wygodne, bo mam wrażenie, że mamy problem z terapią, bo traktujemy to jak wyjście do dentysty, jak jakiś taki obowiązek, ciężar, powinność w stosunku do kogoś innego, a nie do siebie, co jest już w ogóle absurdem. Bo to jest przysługa. To trzeba traktować jako przysługę. ja staram się pamiętać o tym i też to parę razy mówiłam, żeby być dla siebie najlepszym swoim przyjacielem. I to jest świetna rzecz i tak jak wypychasz swojego przyjaciela na terapię, tak sam siebie też możesz spokojnie wypchnąć. Ja nie jestem fanką tego, żeby grzebać dla samego grzebania i uważam, że jeśli komuś żyje się dobrze, to nie jest tak, że każdy musi iść na terapię. Ale też my nie lubimy się konfrontować z naszymi problemami bardzo często i dajemy się ponieść uczuciu, że wszystko z nami okej.
To co cię uwierało, że poszłaś na terapię, bo powiedziałaś, że jeżeli się żyje dobrze, no to nie trzeba na nią iść, więc tobie nie żyło się dobrze z tymi rzeczami.
Wiesz co, ja przez to, że była nena na świecie jakoś, no wtedy niecały rok, to zupełnie nie przeżyłam żałoby po moim tacie. I to była pierwsza rzecz, która mnie wypchnęła na terapię, bo doszłam do wniosku, że muszę to zrobić. To była najbliższa osoba w moim życiu i czułam, że tego nie wypłakałam, nie wyprzeżyłam. Nadal jest, wiesz, w moich ulubionych w telefonie, no. Nadal jeszcze to jest gdzieś tam, nie? Że to jest trochę tak jak z tą królową brytyjską. No, żyłeś kiedyś bez królowej brytyjskiej? Nigdy nie żyliśmy bez królowej brytyjskiej. Jak ja mam żyć bez taty? No, więc poza tym właśnie to było to moje sumienie drugie. Więc nagle, że nie ma takiej osoby, a z drugiej strony, że ja tego nie zmetabolizowałam. To chyba o to chodziło w tej terapii, żebym miała szansę to zmetabolizować. Jeszcze nie doszłam do tego punktu w ogóle, nawet tego nie tknęliśmy w tej terapii, ale ale wiesz, trust the process. Więc pod tym kątem jest spoko, że wiem, że to są gdzieś warstwy jakieś, które nie obieramy i też, że do tego dojdziemy, kiedy pewnie sama będę do tego gotowa.
Długa robota.
Długa robota, tak, ale w ogóle nie śpieszy mi się, bo przy okazji, wiesz, załatwiasz dużo bieżących rzeczy, zrogowaceń bieżących, nazwijmy to, więc to się w ogóle przydaje. Uważam, że to jest naprawdę bardzo higieniczna sprawa.
Pomimo dużej łagodności do samej siebie, masz o coś pretensje? Do samej siebie?
Och nie, wiesz co, w ogóle ja bym serdecznie radziła wszystkim, żeby się pozbyli pretensji do siebie. To niczemu nie służy, to jest tylko frustracja. Moim zdaniem wszystko, co ci się nie podoba, po prostu rozpracowuj na bieżąco. I pracuj nad sobą i też komunikuj to, że próbujesz nad czymś pracować, bo wbrew pozorom łatwiej jest twojemu środowisku, kiedy widzą, że ty się o coś starasz. Więc możesz też powiedzieć czasami otwartym tekstem, że coś spieprzyłeś i że się starasz być w czymś lepszym. I to wychodzi dużo lepiej niż to, że udajesz, że tego problemu nie ma albo coś takiego. Więc pretensja do siebie wynika z tego, że niby zaakceptowaliśmy fakt, że o Boże, taki jestem, taka jestem. No i trudno, i mogę mieć tylko do siebie pretensje i jestem zamknięty na dialog jakikolwiek. Sorry, no to jest lenistwo zwykłe.
Mi się pięknie podoba, jak ty przechodzisz zawsze do osoby trzeciej.
No bo co ja będę tutaj o sobie gadać?
Masz wspomnienia, o których chciałabyś zapomnieć? Nie musisz mówić, czy jakie, ale czy są takie rzeczy, których nie chciałabyś pamiętać?
Wiesz co, to co pamiętam, to pamiętam po coś, na pewno, więc chciałabym to pamiętać po to, żeby pewnych błędów nie popełniać znowu. A boję się, że gdybym zapomniała, to bym mogła być w podobnej sytuacji. Więc pod tym kątem lepiej, żebym niczego nie zapominała.
A pod innym?
A pod innym jasne, no wiesz, pamiętać tylko dobre rzeczy, czy też byłoby fajnie, ale mdło trochę, nie?
Trochę tak. Ale nie tak wygląda życie. Mnie zastanawiało, na ile też lubisz poszukiwać w sobie, bo nawet ta forma odbijania pytań i lubienia tego, że lubisz wywiady, bo rozmawiamy nomen omen, odbijasz po sobie trzeciej, ale to jest na takiej zasadzie, że jak chcemy powiedzieć o czymś trudnym, no to my mieliśmy, nie? Że zawsze po prostu szukamy sobie partnera, chociażby w wyobraźni.
Jak się da.
Właśnie, więc zastanawiało mnie, na ile ty lubisz poszukiwać w sobie. Masz bardzo barwne życie. Myślę, że tak barwne, jak ludzie nie zdają sobie sprawy i nie mają w ogóle pojęcia, jak barwne. I da się w nim jednak dużo znaleźć. Bo ta mądrość, to jest mądrość wynikająca raczej z doświadczeń.
No tak, tak. Tak, bo miałam okazję poznać też bardzo wielu ludzi, więc i moje życie było bardzo eklektyczne. Bo barwne, żeby nie pomylić z kolorowym, słuchajcie.
No nie.
Wielobarwne, tak. Poczekaj, jakie było pytanie?
Czy lubisz poszukiwać w sobie?
Lubię.
Bo nawet mnie zastanawiało to, jak powiedziałeś, że te rzeczy, do których chciałabyś jeszcze zrobić, no to wracamy znowu do punktu wyjścia i zastanawia mnie właśnie, czy to nie jest tak, że cały czas w tej młodszej wersji siebie szukasz dzisiaj siebie też.
Nie, tak to nie, bo ja w ogóle nie lubię żyć przeszłością i to w ogóle nie jestem ja. Jest bardziej kwestia tego, że no mam dużą wdzięczność do moich rodziców za to, że nigdy mnie nie ciśnieniowali co do tego, że muszę wytrwać jakoś w moich zainteresowaniach nowych.
No jak z tenisem i z wszystkim, że wszystko
tak,
mogłeś
dokładnie,
rzucić.
Dokładnie, wszystko mogłam rzucić, kiedy chciałam, mogłam sobie popróbować. I przez to, że popróbowałam tak wielu rzeczy, to też mam sample sale do tego, co ewentualnie mogłabym chcieć robić w przyszłości. Mhm. Więc pod tym kątem nie do końca uważam, że to jest powrót do przeszłości, tylko to jest po prostu to, że sobie zrobiłam jakiś próbnik pewnych rzeczy, też nie wszystkich, które chciałabym, czy mogłabym równolegle robić. Ale zrobiłam sobie ten jakiś próbnik i na bazie tego próbnika sobie znajduję jakieś rzeczy, które ewentualnie mogłabym robić. W efekcie pewnie nie będę ich robić. Ale mam na to przestrzeń i taką mentalną. I wiem, że gdyby moje życie wywróciło się do góry nogami i nie wiem, wylądowałabym w innym kraju, czy obojętnie co by się nie wydarzyło, to nie jestem przywiązana do mojego jakiegoś statusu życiowego tutaj. No, jestem przywiązana do mojej rodziny oczywiście. Natomiast wiem, że gdybym, nie wiem, nie mogła prowadzić knajp, nie mogła gotować, nie mogła prowadzić social mediów, to znalazłabym sobie coś innego, co też sprawiałoby mi radość i to mi daje dość spore poczucie takiego bezpieczeństwa. No i staram się do tych statusów nie przywiązywać jednak.
To jest pewnego rodzaju komfort posiadania szczęścia, że jesteś w stanie sobie wygenerować to szczęście przez to, że masz dużo rzeczy, w których jesteś w stanie się spełniać. To jest też bardzo, bardzo piękna rzecz. Mówisz, że od 20 do 29 roku życia trochę poszalałaś. Jak szalała Lara Gessler? To myślę, że będzie ciekawy wątek tej rozmowy. Poopowiadaj o tych warszawskich narkotykach.
No właśnie, to... wiesz co, ja narkotykowa nigdy nie byłam. W życiu nie wciągałam koksu, nigdy. Co jest chyba niebywałą sytuacją w naszym otoczeniu, naprawdę. Bo nie znam za dużo takich ludzi, przyznam szczerze. Ja nigdy nie byłam narkotykowa, bałam się narkotyków, miałam fobie narkotykowe, takie hardkorowe po tych wszystkich, my dzieci z dworca, zoo i tak dalej. Ja to bardzo, bardzo to empatycznie odbierałam i tak jakby mi się to wszystko miało na skórze dziać. I do tej pory, to jest naprawdę porąbane, do tej pory mam tak, że jak daję lekarstwa na nie, bo jest chora, to... I wiadomo, dziecku małemu syrop się daje w strzykawce, to po prostu nie mogę kłaść strzykawki koło łyżki, rozumiesz? Bo mam takie... Jezu, mimo to, że łyżka jest plastikowa i strzykawka jest plastikowa i w ogóle nie o to chodzi, to ja nadal mam takie... Nie. Więc tak, trochę tu mam zrytą panię pod tym kątem. I więc ja narkotykowa nie byłam nigdy, ale lubiłam... Co? Kocham muzykę. Boże, ty, też ja często mówiłam, że gdybym nie gotowała, to bym tańczyła, bo kocham tańczyć. I po prostu muzyka mnie porywa jak mało co. I gdybym miała więcej czasu, to bym sobie chętnie potańczyła. Więc mnie to muzyczne życie nocne bardzo, bardzo brało. I właśnie tak, dużo osób nie mogło uwierzyć, że bez wspomagania tak daje radę. Ale tak, to myślę, że to jakiś trans totalny, mimo że muzyka niekoniecznie transowa. Więc to były takie, no takie klasyczne szaleństwa, dalekonocne, z dużą ilością ludzi. Ja też miałam sporą zachłanność na właśnie i na ludzi, i na przeżywanie, więc bardzo dużo różnych podróży stopem. Początek w Warszawie, koniec w Berlinie. Fajnie, w ogóle spoko. Chcę powiedzieć, że naprawdę poznałam bardzo wiele osób. Z bardzo wieloma osobami wypiłam brudzia i z bardzo wieloma osobami tańczyłam. Byłam w wielu miejscach w Europie, w wielu fajnych klubach, fajnych mieszkaniach, zjadłam dużo fajnych rzeczy i eksperymenty były bardziej ludzkie niż chemiczne. O, tak mogę to powiedzieć.
Piękny czas, bo wydaje mi się, że tak dużo cenzury, jak na siebie nałożyłaś, to jeszcze przez tą rozmowę nie było. Ale to zdarzało się w kontekście, nie wiem, od środy do niedzieli, czy to było raczej tak grzecznie i tak weekendowo?
Wiesz co, weekendowo to nie, bo ja nigdy do weekendów nie byłam szczególnie przywiązana i jak studiowałam szczególnie, to byłam taka bardziej pilna, więc nie, no sobie bez narkotyków też tak długo się nie da.
Nie, ja nie wiem, ja nie korzystam ani z imprez, ani z narkotyku.
No właśnie. Więc nie, ale ale powiem ci, że po prostu było tak, że faktycznie mieliśmy taką swoją ekipę, też zależy, o którym czasie mówimy, bo też...
Bo to jest taka duża rozpiętość?
Tak, wiesz, jak były studia, to było dość grzecznie, bo ja byłam pilną studentką. Ale potem, jak się zaczęła taka... No, mieliśmy taką swoją ekipę, w której dość długo funkcjonowałam. To była Chwila i to w sumie mogę powiedzieć Klub Chwila, jako Klub Chwila, który kiedyś był Tytusa Hołdysa. I to była nieprawdopodobnie zżyta ekipa. My byliśmy... Ja tam się pojawiłam pierwszy raz na randce z moim byłym chłopakiem w drugim tygodniu działania tego miejsca, czy w drugim dniu, no jakoś mega na początku. I potem tak się zdarzyło, że zawiązaliśmy taką grupę, stąd znam też Karola Paciorga właśnie, że wszyscy się przeprowadzili tak, żeby mieszkać 10 minut piechotą od Chwili. Chwila była, no jak Central Park, no było po prostu tak, że każdy po pracy, po szkole lądował w Chwili. Codziennie. Więc to był taki czas, taki trochę rodziny z wyboru, takich właśnie bardzo dobrych, pozytywnych imprez, też dobrego takiego fermentu jakiegoś intelektualnego, bo dużo było rozmów, fajnych spotkań z bardzo mądrymi ludźmi, to oczywiście tam też Zygmunt Hołdys nad tym trzymał jakąś tam swoją pieczę, który jest wspaniałym gościem, mimo że wiele osób może tego tak nie postrzegać, czytając go czy słuchając z nim rozmów. Natomiast ja wspaniale wspominam rozmowy z nim, takie wielogodzinne, nocne, bo naprawdę dało się z nim fantastycznie porozmawiać. I to też myślę, że mnie jakoś tam bardzo zbudowało i to była taka właśnie prawdziwa ekipa, ale też... bez interesu. Ja szukałam tych bezinteresownych znajomości, takich niepodczepionych pod media, niepodczepionych pod moją mamę, niepodczepionych pod jakiś taki blichtr. Tam po prostu wszyscy byliśmy ludźmi, którzy musieli zapłacić rachunek na barze na koniec miesiąca i każdy ledwo tam dawał radę i to było super. No, to było takie bardzo prawdziwe i ja tam znalazłam bardzo dużo dobra w tym miejscu wtedy.
Któryś raz w tej rozmowie wspominasz o rozmowach, takich ważnych dla ciebie w twoim życiu, bo teraz pan Hołdys, to są tacy ludzie albo takie rozmowy, które wspominasz latami właśnie?
Tak, absolutnie. Ja rozmowy dość mocno zapamiętuję. W sensie, są rozmowy, które... myślę, że no, rozmowy dużo bardziej zmieniają niż zmiana mieszkania.
Na pewno.
Na przykład, więc...
A są takie, które się wybijają z twoich wspomnień?
Tak, ale wiesz co, to wydaje mi się, że każdy tak ma, że ma jakieś takie, no są ci znaczący inni i tak jak możesz się dowiedzieć wiele o sobie, czytając po latach tę samą książkę, to wydaje mi się, że rozmowy też nas tak podsumowują i potrafią nas wiele o sobie nauczyć i ja też mam sporo takich rozmów, które pamiętam i które były dla mnie znaczące, mimo że czasami mogę nawet nie do końca pamiętać, o czym były, ale pamiętam, że trochę zmieniły mój wektor.
A są to osoby, rozmowy z osobami, które mogę znać, czy to raczej właśnie takie...
Wiesz co, no różnie, no tutaj widzisz. Hołdys jest zawsze jakimś odnośnikiem, mimo to, że tutaj nie chcę go jakoś tam wybijać czy coś. Matko, nie wiem, musiałabym się skupić.
No to nie, no spokojnie, to tak po prostu zadałem to pytanie.
Nie, teraz już sobie zrobiłam sitko i czasami nie myślisz o tym, kto kogo może znać już, tak jakby jeszcze ty 15 no nie, no. lat temu zaczęłam, wiesz, się gubić we własnej przestrzeni w głowie trochę.
15 lat, to miałeś 18 lat. To...
No oczywiście, tego się trzymajmy.
No cały czas niewątpliwie tak jest. Kiedy Tadeusz miał dziewczynę, to chciałaś być jej kopią. Skoro on tak wybrał, to znaczy, że jest świetna, tego byłaś pewna. Dzisiaj dużo dziewczyn tak naprawdę chce być tobą. Myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę i mnie zastanawia, co najbardziej seksownego jest w Larze Gessler dla niej samej.
Seksownego. Wiesz co, mam nadzieję, że głowa trochę, fajnie by było. Bo staram się nie rezygnować mimo wszystko z jakiejś wewnętrznej prawdy i z... No, moja mama mi mówiła, jak byłam mała, bądź mądra i udawaj głupią. I to było coś, do czego absolutnie nie byłam w stanie się zastosować. I z tego jestem zadowolona. Bo uważam, że i w przypadku mężczyzn i kobiet głowa, umysł, intelekt jest super seksowny, jest pewnie najseksowniejszą rzeczą. Ale ja też bardzo lubię fakt, że mam w sobie bardzo duży pierwiastek męski i bardzo duży pierwiastek kobiecy i myślę, że ten miks może być całkiem seksowny. Dla mnie mi odpowiada.
Zobacz, jak ty kończysz tą wypowiedź z takim pytaniem.
No to, słuchaj, to ja nie chcę niczego sądować, bo to jest znowu moja prawda na ten moment.
Ja się pytam o twoją prawdę na ten moment. Tylko,
no tak, no to by było to.
Tak, myślę, tak mi się też wydawało. Jakie były twoje związki? Były schematy, które się w nich powielały?
O Matko Święta, to jasne, że były. Jasne, że były schematy, które się powielały. Wiesz co, ja miałam bardzo dużo takich, bo w ogóle raczej to były związki długodystansowe i ja miałam potrzebę takiej normy, nazwijmy to. I no znowu, budujemy się w kontrapunkcie do naszych rodziców, czyli potrzebne są...
Normalne.
Tak, długie, normalne związki, najlepiej, żeby od dnia pierwszego już były nudne. Więc faktycznie miałam gdzieś tam, zawsze to były osoby takie z jakimś takim zacięciem artystycznym. I moja mama chyba była słaba w akceptowaniu tych moich związków, tak sobie myślę. Mój tata akceptował wszystkie, bo akceptował moje wybory jako najlepsze. Ale wszystkie te moje związki były takie trochę pomimo wszystko. W sensie ja taka byłam bardzo broniąca swoich uczuć i emocji i wspólnym mianownikiem na pewno jest to, że ja nie wypuszczam sekretów mojego związku poza mój związek i ja walczę o wszystkie rzeczy i o tutaj... Wydawało mi się, że wyciszyłam, a zamiast wyciszyć to włączyłam. Więc to przepraszam bardzo, spokojnie. Skoryguję ci to. Więc wydaje mi się, że... Thank you. Więc wydaje mi się, że wspólnym mianownikiem jest to, że czułam, że ja zawsze muszę tych związków jakoś tak bronić i że szukałam tej intymności takiej związkowej i zawsze pozwalałam na bardzo dużo poszukiwań siebie w ramach tego związku. Ja nie jestem takim typem kobiety, która uważa, że facet to musi mieć zawód stabilny, najlepiej to jeszcze polisę ubezpieczeniową, samochód, odłożone pieniądze na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby, no tak, pod tym kątem myślę, że dość wolnościowo zawsze do tego podchodziłam i zawsze zostawiałam dużo miejsca na poszukiwanie siebie w tych związkach.
A co to znaczy poszukiwanie siebie w związkach? Bo to bardzo brzmi szeroko.
Okej. Okay. Wiesz co, wydaje mi się, że tworzę taką atmosferę w ramach związku, że ci faceci się nie czują zagrożeni. O, tak było, że się nie czuję zagrożeni, to znaczy, że mogli sobie eksperymentować z tym, co chcą robić. Bo ja nie byłam właśnie typem osoby, która chciała mieć faceta na etacie, który co miesiąc przynosi x kasy do domu, nie? Więc pod tym kątem, przez to, że ja też jestem eksperymentatorką, to, to chyba takim wspólnym mianownikiem tych związków było to, że było tam właśnie dużo takiego eksperymentowania z rzeczami, które nam się podobały, które chcieliśmy robić, żeby znaleźć to, co w ogóle chcesz w życiu robić. I zawsze wybierałam takich facetów, którzy trochę musieli siebie poszukać i robiłam im na to miejsce.
A oni robili miejsce dla ciebie? Żebyś ty mogła odnaleźć siebie?
Wiesz co, ja chyba zawsze byłam bardziej zorientowana. I może bardziej pragmatyczna. I miałam też takie poczucie, i to poczucie miałam od zawsze, że ja zawsze potrzebowałam być niezależna, więc ja zawsze potrzebowałam mieć swoją kasę, żeby tam oni sobie mogą szukać. Ja mam swoje i ja, wiesz, wiem co lubię i wiem, że jestem w razie czego kryta, więc nie lubiłam nigdy się opierać na mężczyźnie jako na gwarancie stabilności w życiu. Pod kątem ekonomicznym oczywiście.
Okay. Mówiłaś o sobie, że zawsze miałaś gigantyczną opiekuńczość, a w związku z tym, że byłaś najmłodszym dzieckiem, nie za bardzo miałaś kim się opiekować. Przelewałaś to na partnerów?
O, na pewno. Na pewno. Dlatego bardzo dobrze, że mam dzieci, bo myślę, że to generalnie takie nastawienie, które jest niby dobre, to może być bardzo kastrujące, bo jednak każdemu się trzeba dać wykazać, a ja myślę, że mogłam być taka wyręczająca bardzo. W sensie, że ja tutaj się o wszystkim... Trochę lubiłam być facetem w związku po prostu, wydaje mi się, że...
A może nie facetem, tylko lubiłaś mieć kontrolę.
No tak, ja mówię, znaczy nie, kontrolę też nie, ja nie jestem control freakiem zupełnie. Ale ja trochę mam tak, że wiem, jakbym chciała, żeby dom wyglądał, życie wyglądało, więc ja dbam o to, żeby te suwaczki wszystkie były na maksa. Jak ty będziesz chciał podbać, to też sobie zadbasz, a ja na wszelki wypadek to podbam tutaj też. Więc...
Faktycznie, nie brzmi to jak kontrola. Ja ogarnę, a najwyżej dołączysz.
Nie, bo to nie jest po to, żeby kontrolować kogokolwiek, tylko to jest bardziej po to, żeby każdy mógł się... Ja nie chcę wymagać od nikogo.
Ale od siebie wymagasz.
Tak. Od siebie tak. Od siebie mogę. Od siebie mogę, no bo... ja mam takie poczucie, że każdy... Ja nie mogę chcieć za kogoś. Jeśli ktoś chce... jakoś, nie wiem, sprawić komuś przyjemność, czy właśnie, nie wiem, zadbać o coś, no to zrobi. A mi trochę nie pasuje takie wywieranie wpływu, takie kwokowanie, że słuchaj, teraz, no to nie wiem, właśnie nie wiem, jest wspólne konto, ty przelewasz dychę, ja przelewam dychę i to jest super. Ja uważam, kto ma, ten płaci i siema, cześć. Tak jakby nie, nigdy to nie były dla mnie takie rzeczy istotne i ja wiem, że no, myślę, że ja to po prostu niestety mam to przez mojego tatę, że on był też taki turboopiekuńczy i zawsze to miał i mi pasowało po prostu, jak on funkcjonuje, więc dla mnie to nie jest, tutaj nie patrzę na to z perspektywy jakichś tam dysproporcji, tylko ja się zachowuję w naturalny sposób dla mnie, bo kupiłem trochę zachowanie mojego taty, no.
Kiedy brałaś pierwszy ślub, miałaś 28 lat, to dobrze liczyłem mniej więcej. Rozwód był po 2 latach, dobrze to zniosłaś? Bo ja wiem, że ty nie lubisz tej nomenklatury sportowej, ale mogłaś to traktować w kategorii porażki.
Nie, wiesz co, to była lekcja bardzo ważna. To była lekcja i nie myślę o tym jako o porażce. Nie myślę też o tym jako o pomyłce, bo Paweł, mój mąż, jest super człowiekiem, super gościem. Nadal tak uważam i bardzo go szanuję. Nigdy sobie nie zasłużył na pewno na nic złego i myślę, że jeszcze będzie miał super życie. Natomiast... no trochę się po prostu, myślę, przeliczyliśmy. Ja też myślę, że bardzo idealistycznie podeszłam do tego związku i no.
A to prawda, że twoja mama jego nie lubiła?
Wiesz co, moja mama, czy ona go nie lubiła? Moja mama ma w ogóle problem z naszymi partnerami i mojego brata. I to jest chyba naturalna sytuacja dla wielu matek, bo po prostu mi się wydaje, że ten książę na białym koniu to jest jeszcze za rogiem. I ja dlatego może właśnie miałam taką potrzebę zawsze chronienia tych moich partnerów w związku, że nigdy mamie się nie zwierzałam, bo myślałam, że ona tą złą jedną rzecz zapamięta i wyciągnie, będzie pamiętała i właśnie ja strasznie nie lubię, jak ktoś jest pamiętliwy za mnie. bo to jest tak jakby moja jakaś najbliższa osoba, którą ja sobie wybieram na życie w danym momencie, więc to, żeby moja mama była przeciwko komuś, kto jest moją najważniejszą osobą w życiu, to tak jakby mi się to nie kalkulowało jako fajne. Więc co do tego, czy nie lubiła, myślę, że go nie szanowała do końca. To raczej w tę stronę, niż myślę, że go uznawała za słabego. Był bardzo podobny z charakteru do mojego taty, czyli był miękki, spolegliwy, dobry, no czyli nie ma nic do szanowania, wiesz o co chodzi.
Więc z pozycji niestety, siły na pewno nie.
No a co do tego, to to wydaje mi się, że niestety tak jakby dobro Pawła się trochę obróciło przeciwko niemu w tej sytuacji. No.
Niestety często tak mają ci właśnie dobrzy ludzie. Widzisz, za to teraz chociaż ktoś do mnie dzwoni. A przechodząc już do obecnego męża, to macie jakieś swoje rytuały w związku? Sposób na celebrowanie tego czasu, którego pewnie jest też mało dla siebie?
Wiesz co, no o to mocno dbamy i w ogóle uważam, że to jest takie BHP związków, które mają dzieci. Że tego czasu jest mało i przy drugim dziecku jest go naprawdę bardzo mało. Więc myślę, że fakt, że my sobie wychodzimy na randki, jest takim rytuałem podstawowym, żeby jednak sobie wykreślić, że tam raz na te 2 tygodnie czy coś tam masz ten wieczór, że wychodzisz i jesteście dla siebie mężem i żoną bardziej niż, czy po prostu partnerami bardziej niż rodzicami i wspólnymi ogarniaczami przestrzeni domowej i dzieci. To ten czas taki właśnie romantyczny jest turbo ważny i myślę, że o to dbamy całkiem nieźle i to się nadal się sprawdza. No rytuałem na pewno jest to, że sobie po położeniu dzieci spać siedzimy i oglądamy YouTube'y, mimo że to mało romantycznie może brzmieć, ale jest super.
Życie nie polega na tym, żeby było romantyczne.
No właśnie, więc to jest ten taki czas, który mamy dla siebie. To jest po tym, jak położymy dzieci spać. Czyli w przypadku Neny no to jest jakaś tam 8:39. Zależy jak wyjdzie, jaki będzie miała drive, bo ma drive niezły, jest po prostu iskrą totalną. No i co?
A co oglądacie na tym YouTubie? To teraz jest ciekawy wątek.
A to jest bardzo ciekawy wątek. Wiesz co, no my oglądamy lekkostronniczych. Oglądamy lekkostronniczych dość regularnie, ja ich oglądam, no całą pierwszą część oglądałam. Chłopcy są śmieszni. To jest trochę tak, że ja przez to, że newsy mnie nie przejmują za bardzo, w sensie takim, że się nie daje się ekscytacji newsów, w ten sposób. To oni są zawsze jakimś takim społecznym papierkiem lakmusowym, a jeszcze do tego nie dość, że ci streszczą, prasówkę zrobią, zwykle z opóźnieniem, bo leniwi są, raz w tygodniu nagrywają, ale dobrze, nie będę im wjeżdżać. Oczywiście żartuję, bo są bardzo pracowici. Wiadomo. Ale no to dobrze mi tam wszystko streszczają. No uwaga, naukowy bełkot to oczywiście Dawida Myśliwca. Architecture is a good idea. Ja kocham architekturę i to też jest jedna z rzeczy, która mnie nieprawdopodobnie jara i na którą na pewno nie znajdę czasu w swoim życiu. Ale tak, mogłabym jeszcze parę studiów podyplomowych skończyć i architektura mogłaby być jednym z nich. Irytujący historyk jest taki człowiek.
A tego nie znam. Historię bez cenzury znam i jeszcze
historia
tam
bez cenzury jest też okej, wiadomo. Ale irytujący historyk to jest taki bardzo fajny gościu, który trochę mówi jak taki cyniczny pan od historii, ale fajnie odrabia swoje lekcje i no jest tak, jest fajny, więc to też, ale oprócz tego jesteśmy też fanami kompilacji, więc wszystkie fail army i tak dalej też wchodzą.
Czyli tam naprawdę musi być trochę sensu, jeżeli chodzi o to. Też jeżeli chodzi o architekturę, ja lubię oglądać Sposób na dom. To jest polski odpowiednik, to się na taki kanał, gdzie pokazują, jak Polacy kreatywnie wymyślają domy za relatywnie nisko budżetowo.
Ale to jest na YouTubie?
Tak. Właśnie ja to tam dość regularnie oglądam. Bardzo fajne te domy są, bo ludzie pokazują po prostu to, jak wybudowali. I też jest na przykład pokazane, ile ten dom kosztował wtedy, kiedy oni tego budowali, a ile kosztowałby na przykład dzisiaj, wykorzystując te same materiały. Świetna, świetna rzecz.
Myślę, że w dzisiejszych realiach to bardzo mocne porównanie.
Tak, Tak, to mogę ci powiedzieć, że brutalnie to wygląda. Oj, strasznie, strasznie brutalnie to wygląda i myślę, że ci ludzie mogą być bardzo i to bardzo szczęśliwi.
Że tym. Już ten dom mają. Nie, tak, my tak. Myśleliśmy teraz też o budowaniu domu i doszliśmy do wniosku, że chyba nas po prostu nie stać jeszcze i trzeba się chwilę z tym wstrzymać, więc...
Poczekasz, aż będzie drożej. Teraz jest za tanio po prostu.
Poczekam, aż będzie jeszcze drożej, tak.
Nie, po prostu o to chodzi.
Jak to mówi moja przyjaciółka, trzeba się dzisiaj dostarać o więcej, więc może po prostu poczekam, aż będzie nam się jeszcze lepiej wiodło.
Dokładnie. Co lubisz robić poza oczywistymi rzeczami?
Tańczyć, tak jak mówiłam. Mhm. Bardzo lubię tańczyć. Lubię śpiewać, chociaż nie umiem. Ale absolutnie dołączam się do wszystkich śpiewających sytuacji. Lubię sport i trochę bym do niego wróciła, powiem ci. Ostatnio o tym myślę, że ta wspinaczka mnie tam jeszcze kusi, mimo że ja naprawdę lepiej wyglądam, jak nie ćwiczę, ale... ale powspinałabym się, bo to naprawdę robi wspaniale na głowę. Chciałabym też znaleźć trochę czasu, żeby porobić coś artystycznego i sobie mogłabym sobie coś pomalować, mogłabym sobie coś takiego manualnego porobić. Mm-hmm. Bardzo bym chciała pójść na kurs kaligrafii. Bardzo. Jara mnie to strasznie. Kocham typografię, kocham... Tak. Kocham litery. To jest ekstra. Lubię słowa, lubię litery. Fajnie. Więc bym sobie coś porysowała, jakieś litery.
Dużo rzeczy lubisz.
Lubię spacerować.
Rozruszaliśmy się, zaczęłaś mówić o sobie.
Wiesz co, to są proste pytania, więc tak jakby jestem w stanie się skoncentrować i bez zawoalowania odpowiadać. Mm-hmm.
Spacerować
bardzo. Tak, lubię galerie, też na to nie mam czasu. Sztuki niehandlowe uściślimy. Tak, to takie rzeczy lubię. Ale ja w ogóle dużo rzeczy lubię, dlatego wiem, że mogłabym robić dużo rzeczy w życiu. Bo
a czego nie lubisz może? Są rzeczy, których jednoznacznie nie lubisz?
Nie lubię robić zakupów. Przygnębiają mnie strasznie.
Opowiedz mi o przygnębianiu przez zakupy.
Wydawanie kasy jest przygnębiające bardzo. W sensie na rzeczy aż tak bardzo doczesne. Żeby nie było, nie mam żadnego problemu z wydawaniem pieniędzy na jedzenie czy na hotele. Każde pieniądze jestem w stanie wydać. To zupełnie nie, ale ciuchy mnie przygnębiają. Ciuchy mnie przygnębiają. Chyba, że drugi obiekt to mnie nie przygnębia, to wtedy jest lepiej dużo. Ale ta kompulsywność związana z kupowaniem i to nagle jak z tym lądujesz, albo coś takiego, jak coś zamówisz i potem zapomnisz o tym, że w ogóle to zamawiałeś, kiedy to przychodzi, już Boże kochany, przecież ja totalnie mógłbym bez tego żyć, nawet zapomniałem, że w ogóle to chciałem. No to jest mega załamujące i przygnębiające strasznie.
Tak, już jesteśmy przy załamujących i przygnębiających tematach, to powiedziałaś o was jako parze, że jesteście bardzo emocjonalnymi ludźmi, łatwo się wzruszacie, łatwo patrzycie. Nenę też chcecie tak wychować, żeby była wrażliwa, ciepła i miała dużo miłości w sobie i nie chcecie, żeby się wstydziła emocji ogólnie. Ty sama kiedyś wstydziłaś się tego, że jesteś emocjonalna?
Wiesz co, myślę, że myślałam, że jestem słaba i przez to, że trochę masz tak, że zawsze ci się wydaje, że ludzie są tacy jak ty, więc że są mili. Po prostu. I mnie bardzo szybko jakoś świat wycofał z tego, że niekoniecznie są mili. Więc musiałam trochę chować swoje emocjonalności, bo po prostu dostawałam kuksańce różnego typu. Nena jest inna, jest myślę, że twardsza, mimo to, że jest wrażliwa i bardzo kochana i w ogóle to jest, potrafi mówić nie dużo lepiej niż ja. Jest, ona ma mocny charakter, mam nadzieję, że ono będzie jej orężem. Bardzo podoba mi się jej zachowanie, bo na przykład, wiesz, ja jej daję buzi w policzek, ona się na mnie patrzy, łapie się za policzek, mówi, to moje. Ja mówię, masz rację, to jest twoje. To jest twoje i nie powinnam cię z nistego, nizowego nagle całować w policzek, bo to jest twój policzek. Więc fajnie. Myślę, że ona też nas dużo nauczy. A że będzie może trochę mniej emocjonalna niż my. To się życzę jej, żeby miała swoją siłę i swoją wartość przy okazji tej wrażliwości.
A wzruszasz się na filmach?
O Jezu, totalnie.
To na czym ostatni raz płakałaś?
Na biografii Antonego Bourdain, która była tak przerażająco smutna. I jego historia jest tak absolutnie tragiczna, że jeśli komuś naprawdę się wydaje nadal, że rozpoznawalność jest czymś, czego można chcieć i jest jakąś najlepszą wersją życia, to niech sobie to zobaczy, bo to jest bardzo, bardzo smutna historia, żeby nie było. Można być też przygnębionym, smutnym człowiekiem bez rozpoznawalności, ale to mnie dotknęło tak dość mocno i dwa dni mi się potem on śnił i jakoś tak długo to metabolizowaliśmy po tym. No my nie mamy w domu telewizora i może lepiej, bo ja jakoś niewspółmiernie przeżywam filmy. Naprawdę.
Chyba tego YouTube'a oglądacie jeszcze na laptopie?
Tak. Albo na rzutniku czasem.
Okej. Okay. No dobra, jak nie masz telewizora, jak oglądasz na rzutniku, to jest trochę gra na koda. To jest tak, jakbyś miała ten telewizor Samsunga, który zmienia się z obrazem.
Obraz.
Tak, już mówiła, nie, no wiesz, mam obraz w domu, nie? Zapominając o tym, że to funkcja telewizora.
Nie, u nas ten rzutnik wjeżdża i wyjeżdża z salonu sobie tak różnie, bo jednak... no tak. Ostatnio mamy jakiś przelot na oglądanie starych bajek Disneya, więc wiesz, 101 Dalmatyńczyków z 61 roku. Rewelacja, mimo to, że standardy są tak inne. Jak słyszysz, jak główna bohaterka, która jest tą dobrą, mówi, no tak, każdy chciałby mieć futro. Albo coś takiego.
Wow, to jest
więc to są grube rzeczy totalnie w tym momencie. Patrzysz na to, wiesz, no, dwóch oprychów chce oskurować szczeniaki. No, jest grubo w ogóle. Przekracza to bardzo dużo czerwonych lampek dzisiejszych czasów. Ale bajki są świetne.
A to na Disney Plusie? Czy...
Tak.
Okay.
Tak.
Czyli
tak.
Gdzieś tam...
Bardzo polecam. No Zakochany Kundel też.
A bajki to jest coś, na czym się wzruszasz?
Potrafię. Chyba nie ma dla mnie tak, że jakoś jest mocniejsza forma przekazu. Dlaczego? Dlatego, że coś jest kartunowe albo nie kartunowe, rysunkowe albo nie rysunkowe. Bardziej chyba chodzi o historię. Natomiast są takie rzeczy, takie filmy, które obejrzałam tylko raz i więcej ich nie obejrzę, mimo że są doskonałe. Bo po prostu za dużo mnie kosztowały i dziękuję.
To które to były filmy? No bo na pewno o nich pamiętasz, jeżeli...
Oczywiście. Amadeusz. Tajemnica Brokeback Mountain, która mnie porozkładała dość mocno. Rekwiem dla snu, dziękuję bardzo, do widzenia.
Trochę tak jest, widzę.
No, więc nie, to wiesz co, ja... Naprawdę, ja jakoś to zbyt do żywego przeżywam. No, totalnie niepotrzebnie, nieproporcjonalnie. Jestem na pewno w stanie inaczej odrobić te lekcje.
Okej. Okay. Powiedziałaś, że w dorosłym życiu nauczyłaś się nie kłamać. Kiedyś robiłaś tego dużo?
Ojejku, wiesz co, mój dom był taki, że nie zwracano uwagi na małe kłamstwa. Było tak, że każdy coś tam zawsze koloryzował. Mówię o takich prostych rzeczach w stylu, nie wiem, spóźnię się, bo były korki. Albo coś tam. Więc u mnie dużo tego było i nikt nikogo nie weryfikował. I ja chyba wyrosłam w takim przekonaniu, że to jest okej, bo po prostu wszyscy tak robią. W sensie, bo tak było w moim otoczeniu, a nie miałam jakoś za dużo innych ludzi dookoła, jak byłam bardzo mała. Więc ciężko mi to było zweryfikować, więc było takie ciche przyzwolenie na kłamstwo. I zupełnie nie byłam w stanie ocenić szkodliwości tego odruchu. Bo nawet nie mówię o tym, że to jest coś złego, że ktoś powie, że tam korki były czy nie były. Ale chodzi mi o to, że nagle w ogóle niekosztowne jest dla ciebie kłamstwo. I to jest już problem.
Bo też wydaje mi się, że od korków się zaczyna.
Tak, dokładnie. Dokładnie. Więc... jak już masz ten mechanizm dobrze naoliwiony, to potem już nie zauważasz, jak przestaje cię kosztować poważne kłamstwo, a to jest zupełnie niekonieczne.
Z czym najwięcej kłamałaś?
Wiesz co, z wymówkami. Strasznie dużo się wymawiałam, bo się nie uczyłam, więc trzeba było bardzo dużo ściemniać w szkole. I też jednocześnie wiem, że było przyzwolenie moich rodziców na to, więc... I to mnie dużo kosztowało. To oszukiwanie mnie bardzo dużo kosztowało. Szyłam niewspółmiernie dużo i po prostu potem jak się okazało, że dużo łatwiej było się nauczyć i dużo mniej kosztowne byłoby po prostu się nauczenie, to byłam w takim szoku, jak to zobaczyłam, że wystarczy się uczyć i nie musisz kłamać i wtedy się czujesz dużo lepiej. Mhm. Nie jesteś tak zamulony tym, tą po prostu jakąś bajką, którą sobie wykreowałeś. Że bardzo mnie to wyzwoliło w liceum, jak zaczęłam się uczyć i przestałam musieć kłamać.
Dobrze, ale kłamstwo jeszcze w aspekcie szkoły, powiedzmy, jest całkiem łatwe do przyjęcia. A wśród znajomych też używałaś kłamstwa?
Wiesz co, myślę, że co do takich właśnie podstawowych rzeczy, tak. Może to było bardziej na zasadzie jakiegoś wstydu, właśnie, wiesz.
Z tego się głównie bierze kłamstwo, nawet w tej szkole, jeżeli nie jesteś przygotowany, no przecież tak, nie jesteś dumna z tego, że kłamiesz.
Tak, absolutnie, natomiast wstyd jest domeną dzieci i powinien zostać w strefie dziecięcej zawsze. Dorosły człowiek nie powinien się niczego wstydzić. Więc u mnie to bardziej chyba była kwestia tego, że ja trochę chciałam zatuszować to, kim jestem, to skąd pochodzę i trochę tu wjeżdżało takie kamuflowanie mojego życia takiego domowego. No, myślę, że to przede wszystkim do tego używałam kłamstwa, żeby właśnie być jak najnormalniejsza.
Piękne to jest w tym. Ale przestałaś kłamać, bo zostałaś w jakiś sposób zdemaskowana?
Nie, przestałam kłamać, bo zobaczyłam, jak to jest kosztowne i zobaczyłam, jak lepiej mi się żyje bez kłamstwa. Jak w ogóle, jak wspaniale wyzwalające to jest, kiedy po prostu nie musisz się w niczym orientować. Mówisz, jak jest i to jest wspaniale, przejrzyste i możesz polegać na słowie.
Tak, no. Hemingway powiedział, że jeżeli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać.
I to jest dokładnie to. To jest
największy komfort, jaki możemy mieć. A co było największym kłamstwem na twój temat?
Że nic nie robię. Tak ogólnie mówiąc, to chyba byłoby największe kłamstwo. Albo że, o nie, przepraszam, największym kłamstwem byłoby to, że żyję za pieniądze mojej mamy. To byłoby największe kłamstwo.
Dużo osób mówi o was z mężem, że wyglądacie, jakbyście od rana pili melisę. Tym bardziej mnie zastanawia, kiedy ostatni raz wpadłaś w szał.
Oj, ja to nie jestem z tych, co wpadają w szał. Już prędzej w rozpacz. Ale...
A nie ma czegoś takiego, co potrafi cię od razu wyprowadzić z równowagi?
Ja, wiesz co, jak ktoś kogoś niesprawiedliwie potraktuje, mam bardzo głębokie poczucie sprawiedliwości. W takim sensie, że jeśli ktoś kogoś źle ocenia, to ja jestem w stanie rejtanem po prostu się położyć i naobiecywać wszystko, tylko żeby ktoś zobaczył jakąś prawdę w tym człowieku. Pod tym kątem bardzo nie lubię oceny. Tak jakby mnie to szkodliwość wypowiadania opinii nieprawdziwych, niesprawdzonych jest gigantyczne, nie zdajemy sobie z tego sprawy, a żyjąc w świecie, kiedy słowo potrafi być usłyszane przez miliony, musisz sobie zdawać sprawę z tego, jak gigantyczną odpowiedzialnością jest to, że mówisz na czyjś temat nieprawdę.
Bo mnie zastanawia też, jak rozmawialiśmy za pierwszym razem, to mówiłaś, że ty raczej unikasz konfliktów.
Zdecydowanie nadal.
I nie odpowiadając agresją, też nie odpowiadasz agresją na agresję i często te złe emocje jednak kumulują się w ludziach.
Dlatego chodzę na terapię.
Okej, no bo właśnie to mnie zastanawiało.
Nie, bo ja nie puszczam tego dalej. Tym bardziej teraz, jak nie uprawiam sportu, który też pomaga zmetabolizować te złe emocje. Ja jestem słaba w konfrontowaniu. Uczę się nie zostawać w tym tak jakby sama i też nie powodować nieporozumień tym, że czasami czegoś nie skomentuję czy nie odpowiem. Więc też staram się nabierać odwagi do konfrontacji.
Okej, okay, no bo to jest coś takiego jednak, gdzie każdy wydaje mi się, że ma taki plecak z tyłu, w którym jest w stanie coś pomieścić, ale potem, kiedy w drugą stronę go zaczyna, to już chce trochę z tego wszystkiego wyrzucić, a jednak nawet będąc najspokojniejszym człowiekiem na świecie, jednak nie jesteś w stanie tego od razu opróżniać. Mówisz o swojej mamie, że jest super babcią i to też z tego powodu, że dla niej dziadkowie byli bardzo ważni. Za to jako rodzica, no z taką wiodącą postać, to twój tata, ze względu na to, że dużo czasu z nim spędziłaś. Kto poza nim był takim drogowskazem w twoim życiu do tego 17-18 roku życia? Był ktoś taki?
Mój brat w dużej mierze popełnił bardzo dużo błędów za mnie. Jako starszy brat, to jest normalne.
Ma 7 lat, więc...
Tak, to jest taka różnica, że możesz... To jest trochę tak, jak ośmiolatki czytają Bravo Girl, chociaż nic ich jeszcze nie dotyczy w ramach tego, co się w tym Bravo Girl dzieje. To z nim trochę też tak było, że Tadek właśnie był tym moim super bohaterem, dlatego te wszystkie jego dziewczyny były takie też równie super. I on był śmielszy, no był chłopakiem, więc łobuzował trochę więcej. I miał pokój w graffiti, w ogóle znaki drogowe w pokoju, dużo bardzo cool sytuacji, więc on był dla mnie takim drogowskazem i on też rozpostarł nade mną taki parasol, że on chciał, żebym ja jakoś tam stabilniej dorastała i w momencie, kiedy już nie mieszkaliśmy razem, to pamiętam, że co wtorek mnie zabierał na jakieś... Mieliśmy takie zaklepane wtorki wspólne, że zabierał mnie na różne kulturalne wydarzenia, w stylu teatru, gdzieś tam do galerii, coś tam. Więc on był zawsze... Miał dużą taką potrzebę moralności i ja bardzo szanowałam jego zdanie. Bardzo mocno. Więc on był na pewno bardzo dużym drogowskazem dla mnie, bo po prostu... Był jakimś wzorem.
Ale to bardzo, bardzo fajna historia, tak jak sobie spojrzysz na to, żeby tak rodzeństwo mogło być dla siebie istotne i pokazywać po prostu pewnego rodzaju szlak albo możliwości, albo zainteresowania po prostu, którymi ewentualnie chcesz kogoś zarazić. Swoją mamę nazywasz czarodziejską postacią. Chciałaś kiedykolwiek być taka jak ona?
Wiesz co... Pod pewnymi względami tak, pod pewnymi względami nie. Bo ja jestem dużo bardziej przyziemna po prostu. Nie jestem aż tak kolorowa. Ale to jest zarówno moją słabością, jak i moją siłą, więc niech będzie, że jest jedna Magda Gessler i z tym jest wspaniale. Imponuje mi w wielu rzeczach, które robi. Uważam, że lekkość, którą ma w wymyślaniu rzeczy i ta jej artystyczna część, z którą teraz powiedzmy jest trochę bardziej oddalona, ale ona naprawdę wspaniale maluje, jest genialną malarką i fajnie by było, żeby kiedyś robiła tego więcej, tego jej życzę, żeby miała na to czas. Też łatwość komunikacji z ludźmi. No, naprawdę dobrze to kobieta ogarnęła i to umie robić super.
Mocno zmieniło się to tobie, jej spostrzeganie?
Tak, bardzo. Bardzo, bardzo. Ale to jest, myślę, głównie spowodowane tym, że po prostu jestem matką. I jak jesteś tą nastolatką, to jesteś najbardziej srogi wobec rodziców, jak w ogóle się da. Więc po prostu potem przestajesz już tak mocno bić się o siebie, bo już wiesz, że jesteś dorosły i tak jakby pula zniszczeń się dokonała taka, jaka jest. I wiesz, że już jesteś dorosły, musisz się ogarnąć po prostu trochę, obojętnie co się działo, no i teraz masz wybór, albo możesz żyć z tym rodzicem, albo z nim nie żyć. Zawsze lepiej z nim żyć, więc myślę, że to się nie tyczy mojej mamy, tylko generalnie wszystkich rodziców i w ogóle buntu jakiegokolwiek takiego nastoletniego, jakichś starć takich rodzicielskich, że no, musisz zadecydować, jaką drogą idziesz. Ja nie jestem pamiętliwa, więc nie rozpamiętuję i nie lubię rozgrzebywania jakiegoś tam tego dzieciństwa, jakiegoś zła, które się dokonało, czy cokolwiek. Mnie dużo bardziej interesuje pogodzenie i funkcjonowanie razem i to, żeby moje dzieci miały super babcie, niż to, żebym ja sobie myślała, że Boże, kochany, jak miałam 14 lat, to mnie nie zabrała na wycieczkę. No, to, come on.
No tak, tylko że ty skonstruowałaś sobie te wspomnienia w takim sposobie, moim zdaniem przynajmniej, żeby dało się przetrawić.
No jasne, ale to chyba wszyscy tak robią, wiesz?
Ale tak ogólnie, bo też mi ta historia dla mnie wyodrębnia się tym po prostu, że medialnie to jest zamknięte w pewnego rodzaju linii i z tej linii po prostu nie wychodzimy ani w lewo, ani w prawo, tylko po prostu jest ta właśnie te utarte schematy,
które... Jest statement.
Tak, jest coś
statement.
to jest duża kultura, bo też o to mi chodziło. Bo ja uważam, że jesteś jedyną osobą, która realnie mogłaby tak naprawdę zaszkodzić Magdzie Gessler.
Mm-hmm.
I to mnie po prostu też zastanawiało już w tym samym pytaniu. Tylko to jest moja teoria na ten temat po prostu, bo to tam stamtąd się wylęgają wszystkie ogólniki. Mm-hmm. To jest taka wylęgarnia ogólników z twojego życia, to jest po prostu to, ale to jest bardzo i to bardzo z dużym szacunkiem w kierunku twojej mamy, dlatego o to chciałem zapytać. A chciałabyś iść medialną drogą swojej mamy? Wiadomo, nie robiąc kuchenne rewolucje, tylko będąc sobą.
Nie, wiesz co, uważam, że tak jakby nie mówię, że nigdy nie dotknę telewizji znowu, bo telewizja dość dobrze mnie broni, w sensie takim, że mogę powiedzieć trochę, że ja jestem w stosunku do telewizji niewdzięczna, bo po prostu jej nie lubię, ale fakt jest taki, że zwykle nie odbija mi się ona czkawką, raczej wychodzi mi to jakoś tam in plus. Ale ja wolę model taki, że ludzie znają mnie z internetu, bo po prostu interesują się tylko ci, których ja interesuję, a nie mam tak jak moja mama, że nie mogę wyjść po zakupy. No to jest chore. Powiedziałam, że lubię spacerować, więc muszę móc spacerować spokojnie.
Ja sobie życzę jednak, żeby tacy ludzie jak ty z taką pasją i ze świadomością życia wychodzili do szerszych mediów i pokazywali się trochę dalej niż tylko wtedy, kiedy ktoś kliknie sobie na Lara Gessler, bo masz dużo rzeczy, pięknych rzeczy, którymi zarażasz i pokazujesz, jak może wyglądać życie i dużo idei z tej pierwszej rozmowy i z tej rozmowy powinno po prostu iść jednak szerzej. Mnie zastanawia to, że ty już jako dziesięciolatka myślałaś o tym, jaką będziesz mamą. Spełniasz dzisiaj swoje wymagania i marzenia związane z macierzyństwem?
No, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ostatnio powiedziałam o tym moim bliskim osobom, że mam taki koszmar związany z tym, że się budzę rano i mam 17 lat i ich nie ma. Nie ma mojej rodziny i to by była najtragiczniejsza rzecz na świecie. W sensie miałam bardzo dużo stresu związanego z tym, że być może nie będę miała dzieci. To jest chyba taka myśl upiorna, która towarzyszy większości, myślę, że mogę powiedzieć, większości kobiet. Bo nie wiedzieć czemu zawsze uznajemy, że to z nami musi być coś nie tak, mimo że nie ma do tego często przesłanek. Ja miałam ze względu na te zaburzenia tam żywienia. Ale większość dziewczyn nie ma takich historii, a i tak się boją, że to one będą tymi, które nie będą mogły zajść w ciążę.
Tak, to prawda. Zawsze chciałaś mieć dużo dzieci. Dużo to ile?
Jak byłam młodsza, mówiłam 3 do 5.
To nieźle.
Jak ostatnio mówiłam mojej menadżerce o trzecim dziecku, to powiedziała, że mogę na razie sobie zrobić przerwę. więc okej, ale zobaczymy jak będzie. Więc dwójka to już jest naprawdę wyzwanie, a jeśli, wiesz co, myślę sobie ostatnio w tym kontekście, że bardzo chcę mieć dla nich czas. A jeśli chcesz faktycznie działać zawodowo i chcesz mieć czas dla dzieci, to już wymaga turbo organizacji. A ja jeszcze do tego lubię być trochę spontaniczna, więc to już to się robi naprawdę wolna amerykanka, taka za duża. I woltyżerka nawet powiedziałabym. Więc myślę, że na razie dwójka, którą mam, mnie bardzo potrzebuje.
Ale to nie ostatnie słowo.
Może nie, ale nie wiem. Może ostatnie, może nie ostatnie. Zobaczymy jak wyjdzie. Na razie tak jakby koncept zamykania się na dzieci mnie przygnębia, bo mam coś takiego pod czaszką, że skoro tyle ludzi chce dzieci, a ty możesz mieć dzieci, to czemu ich nie masz? I pamiętam tak jakby z szacunku do moich własnych marzeń z wtedy, że tak marzyłam o tym dziecku, to teraz to, że masz się zamknąć na posiadanie dzieci, jakoś jest dla mnie taki właśnie brutalny w stosunku do siebie sprzed lat. Wiesz o co chodzi, że to, co kiedyś było dla mnie największym marzeniem i tak dalej, teraz po prostu nie istnieje, bo to jest zrealizowane. A taki szacunek do swoich marzeń zrealizowanych z przeszłości jest bardzo ważny, bo to pozwala nam nie zapomnieć o tym, że przebyliśmy jakąś drogę i mamy prawo być szczęśliwi i dumni z tego, gdzie jesteśmy teraz.
Pokazuje to, jak pięknie promieniejesz, mówiąc o dzieciach i o tym marzeniu, które spełniasz. Bo można powiedzieć, że on dalej je spełniasz, on nie jest zrealizowany.
Dokonany, nie jest dokonany.
Właśnie. U mnie głośnym tematem było chrzest. Ty ochrzciłaś swoje dzieci?
Nie.
Ale to wynika z tego, że chcesz, żeby one później podjęły decyzję, czy jak
wiesz,
ty to
co, musiałoby się bardzo starać, żeby wejść na drogę Bożą w moim domu. Mhm. Mimo to, że mój mąż jest tak jakby uduchowioną osobą w takim sensie, że chodził do męskiego liceum, tak jakby katolickiego i generalnie z teologią jest dość blisko. Natomiast duchowość nie jest koniecznie katolicka, o czym czasami zapominamy, że są inne drogi duchowe niż tylko kościół i chrzest nie jest jedyną opcją. I w ogóle się nie trzeba na żadną opcję decydować. Moim zdaniem o duchowość można dbać, nie decydując się na żadną religię. Więc na pewno nie będę zabierała moim dzieciom możliwości podróżowania po różnych światach duchowych. Mhm. I bardzo fajnie by było, gdybyśmy dali im różne preteksty do zwiedzania tych światów w przyszłości, ale na pewno nie będziemy decydować za nie.
Z taką mamą, no bo mogę powiedzieć, że ciebie znam, to na pewno będzie to ciekawa podróż, bo wydaje mi się, że jesteś dość interesująco potrafisz przedstawić rzeczywistość, która jest dookoła nas, a z tego często wynika szczęście. Ale za to też powiedziałaś trochę słabiej o knajpach. Powiedziałeś, że większość knajp idzie na patencie. Mhm. Jaki to jest patent? Bo ja też tak uważam poniekąd, tylko nie do końca jestem w stanie to zdefiniować. Wydaje mi się, że jakoś tak ten rynek się ujednolicił i nie ma nic ciekawego.
Wiesz co, jest tak, że w sytuacjach takich jak teraz, kiedy jest bardzo drogo, restauracje muszą mieć konkretny przemnożnik, żeby biznes się spinał. Mało który biznes taki z romantycznym zrywem szefa kuchni, to jest biznes, który się spina finansowo. Mhm. Dlatego posiadanie restauracji jest luksusem. Czyli albo masz restaurację, bo jesteś w stanie zaakceptować straty, bo bardziej chcesz mieć restaurację, niż na niej zarabiać. Mało tego, jesteś w stanie do niej dokładać, bo chcesz ją mieć i realizować swój program, swoją ideę, swoją potrzebę. To tak jak René Redzepi, szef Nomy, już jakiś czas temu, parę lat temu ładnych, powiedział, że on miesięcznie wychodzi 2000 euro na plusie. Najlepsza restauracja na świecie. Sorry. Tak to po prostu wygląda. A patent, no po prostu są rzeczy, które ludzie lubią i które jesteś w stanie zeskalować, żeby oczywiście kosztem jakości, żeby to się spinało, więc dlatego biznes masz na lodach, na frytkach, na gofrach, na kebabach. Na wszystkim, co jesteś w stanie zamrozić, czyli nie masz włożonego świeżego produktu, które ewentualnie pójdzie w straty. No nic nie pójdzie w straty, bo wszystko jest mrożone. Jak będzie mrożone, to się rozmrozi wtedy, kiedy będzie potrzebne. Straty nie ma, biznes idealny, jedzenie podłe, ale no jakoś to idzie.
Ale jedzenie. Tak to się na koniec kończy. A co myślisz o dietach pudełkowych? Bo to jest dla mnie bardzo ciekawy wątek, jeżeli jeszcze chodzi o osobę, która lubi jeść i zna się trochę na smaku, jednak te diety pudełkowe dość mocno zaniżyły stawki. Czasami te stawki aż są niewiarygodne, że są tak niskie. Więc
wiesz co, diety pudełkowe opierają się na skali i oni mogą negocjować cenę warzyw, mięsa, czegokolwiek ze względu na skalę. Zwróć uwagę, że bardzo często współwłaścicielami diet pudełkowych są ludzie, którzy właśnie są związani z przetwórstwem jakimś tam mięsnym, rybnym, owocowym czy jakimś tam zbożowym. Mimo, że często nie wprost. Ale to im pozwala mieć ceny hurtowe, bardzo dobre ceny na rzeczach i mieć miejsce na marżę jakąkolwiek. Dlatego tak samo jak jest w hotelach czy w restauracjach, że tam, nie wiem, knajpa zarabia dopiero od któregoś tam stolika, czy hotel zarabia od 30 pokoju. Czyli, że mniejsze hotele się nie opłacają, bo masz dokładnie taki tyle samo osób do obsługi tego. To tutaj też jest tak, że oni muszą przekroczyć jakiś break-even point, żeby im się to zaczęło sklejać. To jest szalenie trudny biznes, biorąc pod uwagę konkurencję, no, która jest olbrzymia. No nie jest to łatwe. Uważam, że dla wielu ludzi to jest świetne rozwiązanie, jeśli się naprawdę nie mają czasu zastanawiać nad jedzeniem, no lepiej, żeby jedli niż jeśli mają nie jeść. Czy jeśli mają zawsze iść na kebaba. Na pewno nie dla mnie, bo ja chyba największą moją karą byłoby to, że mam się nie zastanawiać nad jedzeniem.
Okej, okay, no bo to było coś dla mnie takie bardzo interesujące, jeżeli chodzi o to, szczególnie, że naprawdę niektóre te diety pudełkowe potrafią kosztować, no relatywnie, jeżeli płacisz tam za dzień poniżej 50 zł,
no.
To ja sobie po prostu zadaję takie proste pytanie, jak?
No jak? W dużym mieście to bardzo trudna sytuacja.
Tak, więc, bo to jest bardzo tanio i zastanawiałem mnie, czy ta jakość jest po prostu odpowiednia, ale ja się na jedzeniu nie znam, więc zostawiłem to dla ciebie. I już tak, pointując naszą rozmowę, czego ostatnio słuchasz? Poza muzyką dla dzieci.
No
jak masz odpalić, jak masz odpalić coś dla siebie, czego słuchasz?
Och, czego ja ostatnio słucham? To jest świetne pytanie. Jak dojdę zaraz do wniosku, że nie słucham teraz muzyki, to będzie też dość przygnębiające, ale tak może się skończyć.
No smutnej muzyki chyba też nie możesz słuchać, bo...
Nie, smutnej muzyki nie, już gdybym miała jakiejś słuchać, to bym... wiesz co, ja chyba słucham głównie muzyki do pracy, czyli sobie słucham muzyki do wrzucenia pod wideo albo coś. No, wiesz co, kurczę, ale Leon Bridges jest chyba tak, przepraszam, jest chyba tak, że cały czas go mam na podorędziu i sobie go odświeżam, co i rusz. Mam go na telefonie, to też ułatwia sytuację.
Wydaje mi się, że dzisiaj mając Spotify'a możesz powiedzieć, że masz każdego na telefonie, wiesz?
Wiesz co, tak, ale mi się odpala z automatu, jak mam podłączony telefon, to mi się włącza to, co jest w telefonie, więc mi zasysa cały czas Hotel Costesa albo Leona Bridgesa, więc trochę smutno, no. Tak, trochę smutno.
Bardzo, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
Ja tobie, dzięki.
Świetnie było cię jeszcze raz zobaczyć.